W kortowskiej audycji literackiej nadszedł już czas na ostatni punkt programu i to jest jak zwykle recenzja nowości książkowej. Jest ze mną pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
A dziś będziemy rozmawiały o autobiografii Kazimierza Orłosia pod tytułem Dzieje człowieka piszącego. Obie mamy tę książkę przed sobą. Ma ona, drodzy słuchacze, przeszło prawie 600 stron, bo widzę, że 580 to jest spis nazwisk, no ale grubo ponad 550 stron, ale warto po nią sięgnąć, myślę, i nie nudzi się człowiek czytając tę książkę, ale jestem bardzo ciekawa, jak pani naszych słuchaczy przez tę wielowątkową i obszerną książkę w skrócie przeprowadzi.
Tak, no jest to trudność, jak książka jest gruba. W dzisiejszych czasach, szybkich, chaotycznych, takich, w których ciągle narzekamy, że nie mamy czasu, ale wyjątkowo tę opowieść można czytać fragmentami, więc myślę, że to jest taka jeden z argumentów zachęcających. I ja przynajmniej, no ale może mam przez uprawiany zawód, mam jakieś takie skrzywione upodobania, nie mogłam się od niej oderwać. No, a dlaczego? Właśnie dlatego, że jakby przed oczami stanęła mi cała znowu panorama i XX wieku, trochę czasów, w których też ja byłam zanurzona, ale przede wszystkim tego okresu, który jest w orbicie moich zainteresowań, więc taki komentarz do działań, do życia literackiego też wieku XX i XXI, jeszcze raz przypomnienie o ważnych postaciach tego czasu, właśnie z obszaru takiej kultury literackiej, a też i konkret, taka codzienność PRL-u, przemiany, które miały miejsce. No, myślę, że lektura dla każdego, który właśnie jeszcze pamięta te czasy, albo chciałby się coś o nich dowiedzieć jeszcze więcej.
Tradycyjnie, gdy mamy do czynienia z biografią, autobiografią, to powiedzmy parę słów o bohaterze. Powiedzmy o Kazimierzu Orłosiu, bo no jest to nazwisko znane w Polsce.
Tak,
bo
rozpoznawalne.
Jest to ojciec, tak, Macieja Orłosia, znanego, myślę, że młodszym słuchaczom z Teleekspresu, chociaż już nie prowadzi, ale przez długie lata prowadził ten Teleekspres, ale Kazimierz Orłoś właśnie jest to literat znany, bardzo dobry, myślę, że poważany, no i warto w ogóle o tej rodzinie czegoś się dowiedzieć i wspomnieć o nich właśnie począwszy od zapoznania się z postacią Kazimierza Orłosia. Zresztą tak spoglądam na okładkę i po prostu tak jakby Maciej patrzył z
tak,
tej bardzo okładki.
Są
bardzo są podobni.
Ojciec i syn, właściwie można się pomylić. Tak, bo Kazimierz Orłoś to jest rocznik 35, a zatem przeżył on wojnę jako chłopiec. To jest takie pokolenie też traumą naznaczone, może nawet większą niż ci, którzy urodzili się tam w latach 20. Bo byli, dzieciństwo to była wojna i rzeczywiście Orłoś przeżył powstanie warszawskie, przeżył, a rzeczywiście znajdował się w tym czasie w różnych skrajnych sytuacjach, stał też pod murem prawie, że został rozstrzelany, ale jakoś rozkaz wstrzymano, więc opowiada także o tym wszystkim, co stało się udziałem całego pokolenia jego, także jego rodziców, o trudnych czasach powojennych. No i Orłoś nie od razu odnalazł się jako pisarz. To jest też taka ciekawa historia na początku, po prostu młodego człowieka, który rozpoznaje rzeczywistość, ale pochodzącego z rodziny z pewnymi tradycjami, bo właśnie jego matka była siostrą znanych intelektualistów, pisarzy, publicystów, mianowicie Stanisława Mackiewicza i Józefa Mackiewicza. Józef Mackiewicz po wojnie nie wrócił już do Polski, czyli można powiedzieć, że był w pełni emigrantem powojennym, natomiast Stanisław Mackiewicz, Kat Mackiewicz, zdecydował się w 56 roku wrócić. To była zła decyzja ostatecznie, jak zresztą decyzja wielu innych mu podobnych. W każdym razie no, te tradycje literackie na pewno były bardzo silne, choć jakby Kazimierz Orłoś nie od razu je odkrył. Stało się to właściwie w okresie studiów, a właściwie po studiach, że zaczął sobie pisywać opowiadania.
W ogóle miał taki moment, że nie mógł się odnaleźć, prawda? To w tej książce jest zaakcentowane.
Tak, ja właśnie nawet rozmawiałam ze studentami, że to jest też i dla nich, no przynajmniej ten fragment opowieści o takich poszukiwaniach, że zawsze w każdym czasie, w każdej epoce, o tak bym powiedziała, młodzi ludzie poszukują. I to jest taki przykład też człowieka, który sobie nie radził w szkole, który miał problemy szczególnie z tymi ścisłymi przedmiotami.
I potem nie mógł się dostać na studia.
Nie dostał się na studia, dopiero za trzecim razem. Potem jak się już dostał, to strasznie cenił sobie to, więc jak mówi, byłem chyba kujonem, jednym z największych na roku, bo tak bał się stracić to miejsce. No i bał się też oczywiście powołania do wojska. I rzeczywiście jak kończy studia, ja skończył studia prawnicze, to nie potrafił się też odnaleźć, nie wiedział, co ma robić, kim ma być. I właściwie takim najważniejszym może miejscem pracy stała się okolica Soliny, to znaczy czas, kiedy budowano tam elektrownię. Mhm. On tam po prostu zatrudnił się, tam wcześniej jeszcze gdzieś pracował na Dolnym Śląsku, ale to jest najważniejszy okres, właśnie zatrudnił się jako radca prawny. A mówię o tym, że jest to najważniejsze, bo ta kraina, to miejsce, ludzie, których tam spotkał, zainspirowały go do napisania pierwszej powieści po tych opowiadaniach, takich pierwocinach literackich, i to była Cudowna Melina. I ta Cudowna Melina właściwie go naznaczyła już do końca, bo przez wiele lat próbował się w Polsce PRL-u, której działała cenzura prewencyjna, wydać tę powieść. Niestety, mimo obietnic jednego wydawnictwa, drugiego, ta książka nie mogła się ukazać. On był zrozpaczony i w takim geście rozpaczy, można by powiedzieć, no może też i takiej chęci po prostu pokazania tej powieści, bo wydawało mu się, że ona, no i tak zresztą było, była bardzo aktualna i powinna się ukazać właśnie teraz, właśnie w tym czasie, czyli na początku lat 70. Przekazał ją do paryskiej kultury. Mhm. I ten akt wydania w takim właśnie wydawnictwie, które było zakazane w Polsce, sprawił, że i Orłoś znalazł się właśnie na tak zwanym zapisie.
No i w paryskiej kulturze, tak, jeszcze oprócz tego, że tak, te kłopoty, ale prestiż, prawda?
No, paryska kultura na pewno była paryską kulturą. Chociaż zaistniał właśnie w takim, takim podwójnie negatywnym sensie, bo tak, na emigracji go właściwie nie znali i też o tym pisze, że właściwie recenzje, nie pojawiło się zbyt wiele recenzji, że ta książka była taka podejrzana, bo to pisarz z takiego państwa, z reżimu komunistycznego, drukuje książkę, co to zapisasz, tak? A z drugiej strony, no oczywiście jak znalazł się na zapisie w Polsce, no to też był negatywnie recenzowany, bo pojawiły się takie notki i znalazł się w takiej pustce. Można było, pustce życiowej, pustce intelektualnej też, no nie miał za bardzo środków na życie, żona co prawda pracowała. No i opisuje oczywiście też przy okazji, opisuje te mechanizmy, które w PRL-u działały. Natychmiast został zwolniony z pracy, a już wtedy pracował w redakcji literatury i tworzył słuchowiska radiowe. Więc była to taka dla niego praca bardzo interesująca.
Tak, mnie to się kojarzyło, przepraszam, z Teresą Torańską, która też opowiadała, że jak tylko coś komuniści wyniuchali, że tak powiem kolokwialnie, to natychmiast byli wszyscy zwalniani. Ona, czy osoby z jej otoczenia. Ona tam wymieniała też innych dziennikarzy czy literatów, z którymi po drodze miała do czynienia. Mówię to o czasach tak 60-tych lat, kiedy ten później 68 i tak dalej.
Zmieniło, tak?
Nawet jak ktoś w urzędzie pracował, to i tak był po prostu eliminowany.
Niezależnie od tego, oczywiście zresztą nawet prześladowano jego żonę, która gdzieś tam pracowała w jakichś takich zakładach ogrodniczych i ostatecznie przeszła do innego zakładu pracy, bo była tam ciągle nagabywana, jakieś kontrole przeprowadzono, czyli właściwie cała rodzina znalazła się pod kontrolą. I Orłoś właściwie, można by było tak powiedzieć, nie miał wyjścia, jak tylko związać się z jakimś taką działalnością opozycyjną, a ona właśnie w połowie lat 70. się rodziła już w takich formach organizacyjnych. Należał do właśnie redakcji pisma podziemnego Zapis, które to tytuł wzięło sobie właśnie z tego zapisu cenzuralnego. Działał w Komitecie Obrony Robotników, związał się z pisarzami starszego pokolenia, młodszego, którzy wówczas też to podziemie literackie, kulturalne, ale też i takie polityczne tworzyli.
Takie znamienne też i smutne słowa zapamiętałam z początku, gdzieś tam początku, to jest gdzieś około setnej strony tej książki, gdy ktoś z jego rodziny, nie pamiętam już kto, ale gdy oni mieszkali w Łodzi, potem z powrotem wrócili do odbudowywanej Warszawy, Warszawy. Ktoś tam powiedział z jego rodziny, że o Jezu, wy wracacie do tej Polski, w której się tak źle dzieje. I tam ktoś przepowiadał to, co zaczyna się dziać, że ten system komunistyczny i no, wielu ludzi się przecież obawiało, intelektualistów, takich osób powiedzmy wykształconych, świadomych, wiedziało, że tak powiem znowu kolokwialnie, co się święci i tak, przecież ale, niektórzy emigrowali, prawda?
Ale Orłoś to jest bardzo też, tam w jakimś momencie się pojawia taka, to nawet nie jest tłumaczenie się z tego zachowania, ale mówię o tym, że no są takie dwa poziomy patriotyzmu, czy takiego bycia obywatelem. Jeden mówi, to jest taki bardziej praktyczny, charakterystyczny dla takiej warstwy niewykształconej, która no domaga się pewnych praw bytowych, która chce przetrwać w danym miejscu, ale ten wyższe myślenie jakby cechuje właśnie inteligencję, zresztą co w PRL-u też było dość wyraźne, że ten podział taki właśnie nie istniejący w mediach, ale autentyczny, że jest inteligencja i robotnicy, chłoporobotnicy. No i że w związku z tym tej warstwie wykształconej, właśnie takiej z tradycjami, do której on, jego rodzina się zaliczała, nie wypada inaczej się zachować, jak zostać w ojczyźnie i być patriotą właśnie poprzez taką troskę, opiekę, działania, które będą ojczyznę tę prawdziwą wspomagać. Czyli no, to jest właściwie aktualne zawsze i wszędzie, że zresztą takie są takie i Jan Błoński, i Jan Lipski także o tym pisał, o tych dwóch ojczyznach, dwóch patriotyzmach. Ale to też jest już jeszcze inna kwestia, że taki prawdziwy ten patriotyzm humanistyczny, on jest tolerancyjny dla wszystkich i także dla mniejszości, które znajdują się, mieszkają w danym kraju. I w ogóle właśnie ta cała wypowiedź, ta autobiografia Orłosia jest taka głęboko humanistyczna, z taką dużą tolerancją dla wszystkich. I dla wrogów, powiedzmy, i dla tych, którzy oczywiście robią jakieś tam niecne rzeczy, ale w imię jakiejś ważnej sprawy, albo chcą ochronić swoją rodzinę. Jest takim człowiekiem.
Rzeczywiście.
To się podoba.
Tak, to się podoba i że nie ma ataków, że nie ma pretensji, tylko jest rzeczywistość opisana przez pryzmat człowieka. Rzeczywiście.
Nie ma tam takiego jadu, który często słyszymy właśnie w takich wypowiedziach, no może często coś źle powiedziane, ale czasem słyszymy w wypowiedziach intelektualistów, opozycjonistów związanych z Solidarnością, no bo on był związany z tym. Na przykład opisuje, to jest taki ciekawy rozdział, który opisuje, jak w 80 roku w Stoczni Gdańskiej walczono o prawa dla robotników. Bardzo ciekawe te okoliczności, miejsce. I on właśnie tak reportażowo nawet to przedstawia, bez oceny. Tak było. Zobaczcie. Tak. Byłem tam, widziałem, opowiadam.
Czyli nie ma według pani słabego punktu tej książki, w sensie nawet fragmentu jakiegoś rozdziału, że czytała pani i pomyślała sobie, że no tego to już mógł nie pisać, bo to już za nudne,
nie
czy za monotonne.
Nie, to jest też taka aura zachwytu nad Mazurami. My musimy to jakby też tę jego postawę wobec Mazur też docenić, bo on od dzieciństwa właśnie tuż po wojnie przyjeżdżał z rodzicami na tę ziemię i też o tym pisze, jak jakby od, mimo tego, że doznali wszyscy Polacy wielu krzywd od Niemców, on tutaj przyjeżdżając właśnie stykał się z Niemcami i zobaczył, że to są przecież no, po prostu mieszkańcy tej ziemi od wieków i że ludność cywilna nie jest winna polityce rządzących. I potrafił jako dziecko bawić się właśnie z chłopcami, którzy tam, z Mazurami, porozumiewać się właśnie w takiej jakiejś tam mieszaninie gwar, mazurskiej, języka niemieckiego, języka polskiego i był wierny właśnie Krutyni i tam też ma do dzisiaj w jakimś tam momencie wyremontował dom, który kupił i mieszka tam i to miejsce jest inspiracją było inspiracją do kilku książek, między innymi Dziewczyna z Ganku, to jest taki zbiór opowiadań, Dom pod Lutnią i Letnik z Mierzei.
Proszę się nie zrażać tym, że to taka cegła, bo cegły też mogą być przyjemne, prawda?
Oczywiście, no tak jak tutaj pani powiedziała, można to czytać też fragmentami, ale co ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jest to napisane bardzo takim przyjemnym językiem, bo Orłoś jest w ogóle realistą, on się ciągle nazywa realistą, ale rzeczywiście ma tak wycyzelowane zdania, że tam nie ma nudy, nie ma, jest akcja, nie ma jakiegoś takiego niepotrzebnego obrazowania, zatrzymywania się na szczegółach. Czyta się to, no nawet można powiedzieć, jak taką dobrą powieść. Nie nudzi, nie przystaje, idzie, opowiada, wprowadza nowe postacie. lektura jak najbardziej pasująca na okres świąteczny.
I chciałam to powiedzieć. I również na ten ciemny, krótkich dni, kiedy słońce zachodzi po godzinie 15, to również jest dobra lektura.
Bo optymistyczna. Ostatecznie optymistyczna, bo wszystkie niepowodzenia przekuwał Orłoś zawsze na jakieś pozytywne doświadczenia. Tak. I to prowadziło go do przodu.
Dziękuję bardzo pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka i recenzja książki Kazimierza Orłosia. Dziękuję bardzo. Recenzja autobiografii Kazimierza Orłosia kończy grudniowe wydanie Kortowskiej Audycji Literackiej. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w niedzielę 5 stycznia, czyli już w nowym 2020 roku, jak zawsze w samo południe. Marta Wiśniewska, pozdrawiam, do usłyszenia.